Sportowa Trybuna. Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym, trzecim już programie Wolna Trybuna. Program realizuje Krzysztof Jankowski. Na początek przypomnienie i zaproszenie. Wolna Trybuna zaprasza do swobodnego wyrażania opinii na dowolny wybrany przez Państwa temat. Ja oczywiście od czasu do czasu zaproponuję jakiś temat, ale będzie to jedynie podpowiedź dla słuchaczy niezobowiązująca. W programie nie ma żadnej cenzury i tak jak w każdej audycji obowiązuje nas jedynie normy prawa, kultury, dobrego wychowania. Telefon do naszego studia 618-654-654. I na początek, zanim zaczniemy naszą dyskusję, a może nie, może zanim zaczniemy dyskusję, odbierzemy pierwszy telefon. Wolna Trybuna, słucham.
Dzień dobry, mówi Marek.
Dzień dobry, panie Marku.
W sobotę wraz z żoną byliśmy na pogrzebie świętej pamięci kolonela Morawieckiego. Człowiek niezłomny. Niezwykłe wrażenie wywarły na mnie słowa syna Mateusza, premiera Rzeczypospolitej Polskiej, jakim kolonel był ojcem i jakim człowiekiem. W małym wrocławskim mieszkaniu kolonel Morawiecki karmił głodnych, nocował bezdomnych, pozwalał trzeźwieć alkoholikom, nie przeszedł obojętnie obok leżącego. Nie, wczoraj miałem być na zebraniu koła numer 1 w Poznaniu, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Ze względu na smutne wydarzenie w rodzinie nie mogłem w tym spotkaniu uczestniczyć. Pragnę podkreślić szacunek prezesa zarządu głównego, prezesów kół, członków do tradycji, ale i do każdego człowieka. Życzmy sobie takiego stosunku do obywatela w sądach, administracji, instytucjach. Instytucje muszą respektować szacunek w stosunku do obywatela i legalnej władzy. Bez względu na to, czy jesteśmy radośni, czy jesteśmy smutni, musimy iść w niedzielę na wybory. Jeśli pójdziemy i przekonamy chociażby jedną osobę, to będzie sukces. Głosujmy na PiS, bo jak głosi hasło, nie jest to może jeździec na białym koniu, ale dobrze działająca, naoliwiona maszyna.
Panie Marku, już apel pana zrozumieliśmy, dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja zaproponuję przy tej okazji może dwa tematy jednocześnie. Jeżdżąc po ulicach Poznania zauważyłem, że nie wszyscy, nie każdy z nas wyruszył w stronę lotniska i poleciał do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, bo właśnie ta decyzja pana prezydenta Donalda Trumpa bardzo mocno nas zaskoczyła. Polaków nie będą obowiązywały wizy. Kto z nas wyjedzie, kto zostaje, czy ktokolwiek zostaje? Takie pytanie wstępne. Drugie pytanie też do wyboru państwa. Temat związany z wyborami. W sobotę będziemy mieli ciszę wyborczą, a do tego czasu możemy się wypowiadać całkiem głośno. Jak traktujemy obietnice wyborcze polityków? Oczekujemy, że będą realizowane, czy nie ma to dla nas znaczenia? Odbieramy kolejny telefon. Wolna Trybuna, słucham? Halo, halo? Wolna Trybuna, słucham.
Witam serdecznie.
Dzień dobry.
W Stanach byłem w 73, więc już chyba nie pojadę, ale jako emeryt chciałem zapytać, dlaczego z Unii Europejskiej nie ma dopłat do emerytów? Co emeryt jest winny, że urodził się tuż po wojnie albo w czasie wojny, że większość życia spędził w PRL-u i emeryturę ma taką jest. Mamy dopłaty do wszystkiego, do rolników już będziemy wyrównane mieli. Wszystko w koło podnosimy, a emeryt dostaje dodatku tą niby 13, 800 zł na rok. No to jest coś nie tak. Ja bym apelował do polityków, żeby zajęli się emerytami, żeby wywalczyli dopłaty w Unii Europejskiej i niech każdy emeryt dostanie przynajmniej 1000 euro dopłaty z tego worka unijnego, żeby mógł normalnie, godnie żyć. Dziękuję i pozdrawiam.
Dziękujemy. Bardzo radykalny głos do polityków, aż można się zastanowić, czy wystarczy pieniędzy na to, żebyśmy aż tak szybko wyrównali dochody, nie tylko zresztą emerytów, bo przecież wszystkie grupy zawodowe żądają no, porównywalnych
to
płac.
Pieniędzy. To nie z naszych, to z unijnych ma być dopłaty, bo Unia nas przyjęła i niech nam zrówna emerytom warunki życia emerytom niemieckim, francuskim. O to chodzi.
Dobrze, zobaczymy. Może nawet któryś z polityków się do tego odniesie, chociaż muszę powiedzieć, że szanse chyba nie są wielkie, bo to wiadomo, że budżet to jednak nie jest worek bez dna. Odbieramy kolejny telefon. Polna Trybuna, słucham.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Do radia w Poznań się zadzwoniłem.
Tak, Radio Poznań.
Proszę pana, ja dzwonię z osiedla Grunwald, z dzielnicy Grunwald, na imię mam Paweł. Chciałem zasygnalizować, nie wiem, zaapelować może do komitetów wyborczych, bo jadąc samochodem przed chwilą słyszałem taką, dosłownie 10 minut temu, u was na radio, że jest płatna, powtarzam, płatna audycja wyborcza. No, a ja chcę się odnieść do banerów, które to komitety, bo nie podejrzewam przecież kandydatów, że oni osobiście, komitety wieszają, gdzie popadnie.
I gdzie pan zauważył takie banery?
Proszę pana, ja dzwonię z dzielnicy Grunwald, choćby ulica Złotowska. Ulica Złotowska cała oklejona jest z takimi banerami. Ulica Grunwaldzka jest oklejona, nie cała, ale prawie. I tu zasada jest taka bardzo prosta, widzę.
Przepraszam, bardzo takie pytanie mam, bo być może po prostu jest jasne wyjaśnienie. Właściciele tych posesji wyrażają zgodę na umieszczenie banerów i wtedy, no chyba jest to rzeczą naturalną, że one sobie wiszą, prawda?
Nie. Pokusiłem się o to, żeby nie dzwoniłbym inaczej, bo nie zawracałbym państwu głowy i panu, gdyby było inaczej, ale pokusiłem się o znalezienie właścicieli kilku posesji i okazało się, że schemat komitetów wyborczych jest bardzo prosty. Szukają takich działek, które to, w ich mniemaniu oczywiście, są niezamieszkałe, jakiś plac budowy, czyli po prostu dochodzą do wniosku, że zanim ktoś się zorientuje, że to wisi, no to prawo wyborcze jest, to znaczy kodeks wyborczy jest taki, a nie inny, że ja tego plakatu teoretycznie zdjąć nie mogę. Kary, które niby w kodeksie są nałożone, ale to tylko teoretycznie, bo nie ma żadnego taryfikatora, tak jak w przypadku mandatów za prędkość. Także wolna amerykanka. Jestem ciekaw, ja mam sfotografowane mam wszystko tutaj na naszej dzielnicy, może na osiedlu, może 2-3 osiedla, bo przesadziłbym, że dzielnica. Mam to także, czy oni zdejmą to dzisiaj, czy nie, nie ma żadnego znaczenia, mam dokumentację i jestem, ja nie mówię, żeby była jasność, ja nie mówię o jakimś komitecie. Ja się nie bawię w politykę, mnie to nie interesuje.
Czyli to dotyczy, rozumiem, wszystkich komitetów, że te plakaty są...
A, wszystkich komitetów,
tak,
w szczególności tam jest
kandydatów, tak?
Jeden wyróżniający się, ale nie będę, to nie jest moim intencją, żeby tutaj to piętnować. Chodzi o to, żeby ci ludzie z tych komitetów wyborczych zorientowali się trochę, gdzie oni wieszają to, naruszają własność prywatną, żeby poszli się spytać, czy w ogóle ten właściciel wyraża zgodę, a jeśli tak, to są konkretne koszty związane z powieszeniem tej reklamy. Także no, ja jestem ciekaw, czy oni się liczą w ogóle z tym, że mogą dostać jakieś obciążenie, bo tak naprawdę...
No właśnie, ciekawe zagadnienie, może ktoś z prawników tutaj by się wypowiedział, czy w takim razie właściciele tych posesji mają prawo obciążyć komitety wyborcze za to, że no, bezprawnie tam reklamują swoje materiały, bo sprawa jest ciekawa, tak.
Bezprawnie.
Jeżeli to jest bez zgody, tak.
Tak, w kilku przypadkach znam osobiście, że bezprawnie, w kilkunastu przypadkach widzę, że powieszono te banery w miejscach, gdzie z góry wiadomo, że nie ma właściciela, to znaczy nie ma właściciela w postaci pana Kowalskiego, tylko to jest spółka miejska albo samo miasto, albo wręcz Skarb Państwa, bo to bardzo łatwo dzisiaj na mapie geopozu można znaleźć takie coś i prawdopodobnie oni według tego klucza jadą. Także jest to trochę nieuczciwe i uważam, że aż strach pomyśleć, skoro w kampanii wyborczej oni używają takich chytów, to co oni zrobią, jak oni będą tymi posłami, nie daj Bóg.
Ciekawe zagadnienie. Bezprawne działania polityków i teraz pytanie na
tyle... Przyszłych polityków. Może niektórzy są, niektórzy pretendują dopiero co do tych polityków. Szczególnie jedna mi się podobała, tu już też bez nazwiska, taka jedna pani się ogłasza na takim banerze, że ona, jak to, mam odwagę. O. Przecież jestem ciekaw, czy ona będzie miała odwagę zapłacić za to.
Mam odwagę nie przestrzegać prawa. Pytanie, czy mam odwagę zapłacić i czy w ogóle mam pieniądze przygotowane.
Proszę pana redaktora, bez żadnych nazwisk i tych.
Rozumiem. Problem ponadpartyjny.
Bardzo bym był ciekaw o opinii jakiegoś prawnika, co można zrobić, bo dokumentację mamy fotograficzną, co można zrobić, konsekwentnie będziemy wysyłać tym komitetom.
Dziękuję, dziękuję bardzo za ten głos. Gdyby ktoś ze słuchaczy miał już temat przepracowany, znał odpowiedź na to, co można w takiej sytuacji zrobić, to oczywiście też prosimy. Dziękuję serdecznie, biegniemy do kolejnego słuchacza. Wolna Trybuna, słucham. Halo? Ponowne połączenie. Halo, halo.
Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
I państwu. Proszę pana, słyszałam wypowiedź tego pana, który mówił, że emerytami i rencistami mogliby zająć się tam w Unii panowie. Rzeczywiście, to jest prawda, bo jeżeli najniższa płaca dwukrotnie prawie przewyższa emeryturę osób, które niczemu nie są winne, że się rodziły i żyły w czasach młodości w komunie, gdzie wszystko się, gdzie była afera FOZ-u, wyprowadziło się te pieniądze z ZUS-u i tak dalej, i tak dalej. I z tego naszego ZUS-u, z tych naszych składek korzystają wszyscy ci, którzy płacą składki i ci, którzy nie płacą składek. Czyli to rzeczywiście należałoby się tym zainteresować, bo ktoś pracował 40 lat, miał na przykład wyższe wykształcenie i nie ma takiej emerytury jak dziś najniższa płaca pani, która biega z miotłą na przykład. A druga sprawa jest taka, że słucham bardzo często teraz wypowiedzi, że służba zdrowia jest w Polsce bezpłatna. Wie pan co, to nie tak jest. Tak się składa, że ja mam założony ZIP w internecie i na przykład wyświetla mi się wszystko, za co pobiera lekarz z moich składek, które są przelewane do ZUS-u na NFZ i na przykład lekarz rodzinny, czy mnie przyjmie, czy nie przyjmie, pobiera co miesiąc już teraz 37 zł prawie. Poprzednio pobierał 23 zł. Czyli czy wypisze receptę, czy nie, co miesiąc pobiera sobie pieniądze z NFZ-u. A lekarz, na przykład chirurg, za wstytę ostatnią u chirurga, bez zabiegu, ale z badaniem, chirurg pobiera 37 zł.
Czyli wniosek jest prosty, że bezpłatne nie istnieje, darmowe nie istnieje.
Uważam, że to nie istnieje, bo nadal lekarze z mojej kasy, która jest odłożona w ZUS-ie na NFZ, czy w NFZ-cie, pobierają sobie pieniądze. To jak to się ma? Jaka to jest bezprawna służba?
Tak, trudne.
To nie halo jest, no.
Trudne problemy pani zgłosiła.
To wie pan co, tak? Powiem panu tak, że może lepiej by było, gdyby zrobili tak, że jest elektroniczna karta, tak jak jest do bankomatu. Nie pobiera mi NFZ pieniędzy z moich składek emerytalnych, tylko sobie idę z tą kartą do lekarza, przeciągam, lekarz pobiera za wizytę i nie ma sprawy.
No tak, propozycje są różne, dziękuję bardzo.
Ale to by było czysto, prawda?
Tak, myślę, że jest duży problem, jeśli chodzi w ogóle o system emerytalny, dlatego że u nas niestety te pieniądze, które, tak jak pani mówiła, że one były już wykorzystane, przejedzone, są teraz nie do odzyskania, bo na przykład, tak jak pani wspomniała o aferze FOS, w jaki sposób my mielibyśmy teraz te pieniądze, które zostały wytransferowane, odzyskać? No niestety, nie ma winnych.
Nie ma winnych. Jest dużo takich rzeczy niewyjaśnionych.
Niestety.
No naprawdę, ale ja płaciłam tyle lat i przyszło mi, że mam tyle i tyle odłożonych składek, tyle i tyle idzie na NFZ. W związku z tym, jak wchodzi elektronika już tak szerokim, że są elektroniczne recepty zwolnie, to proszę bardzo, ja taką kartę z paskiem idę do lekarza rodzinnego, lekarz mi bada, przyciągam przez czytnik, on się pobiera kasę. No nie ma sprawy.
Czyli pani postuluje, żeby każdy płacił za siebie i emeryturę też otrzymywał z tych pieniędzy, które sam zgromadzi.
Tak, ja tak uważam.
Pytanie, czy to jest możliwe? I to jest też pytanie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To jest też pytanie do polityków. Dziękuję, do usłyszenia. To jest też pytanie do polityków, którzy czasem jak nawet nie ma pieniędzy, obiecują nam najróżniejsze rzeczy. Pytanie jest takie, czy mogą nam obiecać wszystko? I na to pytanie próbował też odpowiedzieć na przykład Martin Lechowicz, który nawet do polityków specjalną piosenkę skierował z tym zapytaniem. Czy możesz mi wszystko obiecać? No właśnie, jak traktujemy obietnice polityków? Czy rzeczywiście popieramy swoich ulubieńców i będziemy ich popierali bez względu na to, czy dotrzymają słowa? Pytania... To właściwie jest pytanie o potrzebę wiarygodności polityków. Mam nadzieję, że i na ten temat nasi słuchacze się wypowiedzą. Podobnie jak na temat tych nieszczęsnych banerów, tych nieszczęsnych plakatów na prywatnych posesjach, rozwieszanych podobno bez zgody właścicieli. Sprawa ciekawa. Biegniemy do kolejnego słuchacza. Wolna trybuna, słucham.
Dzień dobry, Ania z tej strony.
Dzień dobry, pani Aniu.
Chciałam tu się wypowiedzieć na ten temat, o którym mówiła ta pani przed chwilką.
Tak, emerytury?
Znaczy nie, lekarza bardziej.
Tak.
To, że tak czy tak jej ściąga, to te pieniądze, nawet jak nie idzie do lekarza, i że każdy powinien płacić ze swoich składek. I tak jestem ciekawa, co ta pani by powiedziała na to, jeżeli jest osoba, która wprowadzała zawsze najniższe składki na przykład. Ma, tak jak tutaj państwo wszyscy, znaczy nie wszyscy, ale mówiliście, mówiły te osoby, najniższą emeryturę i te składki ma małe, a wiadomo, nawet nie to, że w pewnym wieku, ale jeżeli ktoś jest faktycznie chory, choruje przez pół życia, to całe leczenie kosztuje po prostu, no to są takie pieniądze, że z tych składek na pewno by nie starczyło. I to, że ja na przykład nie chodzę do lekarza, to z tych, te moje pieniądze, te moje składki, które tam pewnie też są co miesiąc jakaś kwota odciągana na lekarza rodzinnego, no to z tych pieniędzy potem są też finansowane leczenia tych innych osób, bo to właśnie no kiedyś tak. Mi lekarka też tak tłumaczyła i to tak nie do końca jest tak, jak ta pani by chciała, jak no, znaczy większość ludzi pewnie by tak chciało, żeby tak było, ale to nie do końca tak jest, bo jeżeli ja na przykład nie chorowałam, a moja mama chorowała i na pewno by te jej składki odprowadzane, które tam miała w ZUS-ie, czy ma z emerytury miała, by nie starczyło na jej leczenie, bo jeżeli są sprawy nowotworowe, czy jakieś potem opieka paliatywna, czy no w ogóle zabiegi różne, no to niestety, ale to tak się nie da do końca.
Pani Aniu, tutaj pani poruszyła ten temat solidarności międzypokoleniowej. On dotyczy i emerytur, i tych świadczeń zdrowotnych, prawda? Bo takie różne podejścia mamy, no czy pokolenia młodsze powinny finansować te wydatki emerytalne, czy związane właśnie z ochroną zdrowia starszych, czy nie? Czy kiedyś mamy przejść na taki system, że każdy finansuje tylko swoje koszty, swoje emerytury, swoje koszty ochrony zdrowia? Jak pani się do tego odnosi? Jest potrzebna ta solidarność, czy możemy sobie poradzić bez tego?
Nie, myślę, że bez tego to te osoby, które miały zawsze niskie dochody, niskie składki odprowadzały, to te osoby by sobie nie poradziły, nie byłyby w stanie zapłacić same za to swoje leczenie, gdyby nie było tej takiej wspólnoty, że tak powiem.
No dobrze, czy politycy są w stanie nam zagwarantować, że pieniędzy na leczenie na przykład wystarczy? Albo tak jak tutaj słuchaczka wcześniej proponowała, żebyśmy emerytury mieli w wysokości średniej unijnej. To chyba też się nie uda, tak intuicyjnie, prawda?
Pomarzyć sobie możemy, myślę, ale to tak...
Oby tylko te różnice się zmniejszały. No właśnie, właśnie.
Ale to jest też nierealne moim zdaniem.
Tak, oby tylko zmniejszały się te różnice. Dziękuję serdecznie.
Pozdrawiam.
Do usłyszenia. Kolejny głos. Wolna trybuna, słucham? Halo, halo, wolna trybuna.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to teraz tak. No to mały przedsiębiorca znowu musi płacić na przykład na rolników.
Ach, czy to pan nie zgłaszał już tego problemu wcześniej?
No tak, właśnie.
Właśnie, bo pamiętam...
Żadna, niech pan zobaczy, żadna opcja polityczna nad tym problemem się nie pochyli. Ja już mówiłem o tym kapitale, że mały przedsiębiorca, nawet jak ma kapitał 20 tysięcy, ja nie mówię, nie, i tak musi zapłacić wielki ZUS.
No właśnie.
Choć ma mały, a gospodarz, który ma na przykład 50 hektarów, liczmy po 30 tysięcy za hektar, jaki ma kapitał i płaci 1300 na rok.
Czyli pan jest za większym zróżnicowaniem stawek ubezpieczeniowych?
Ja nie mówię, żeby płacili tyle samo.
Tak.
Ale nie oszukujmy się. Rolnictwo dzisiaj jest normalnym przedsiębiorcem. Oni płacą, tak, są na VAT-ie, biorą odliczenia z VAT-u. No nie oszukujmy się, no nie jest, to nie jest tak jak kiedyś. Kiedyś się faktycznie napracowali, ale dzisiaj nie oszukujmy się. A to, że mówią, że mają kredyty. Panie, ja mam firmę. Jak mnie nie stać na jakąś dobrą, super, cudowną maszynę nowa, która super robotę robi, to jej nie biorę. Po prostu, bo nie chcę się zarzucać kredytami.
A co pan by proponował w sprawie tych drobnych producentów rolnych, czyli takich, których no rzeczywiście nie będzie stać na to, żeby w pełnej wysokości na przykład wpłacać te stawki na ubezpieczenie?
Zrobić jakąś bonifikatę, faktycznie, ale nie oszukujmy się, no, no to jest tak naprawdę łupienie małych przedsiębiorstw, a no rolnictwo, no nie oszukujmy, od 50 hektarów już są w stanie się utrzymać.
Dobrze, czyli jest postulat,
tak? Patrzymy na każde gospodarstwo, jest nowy traktor, jakaś budowa się zaczyna, a spójrzmy na małego przedsiębiorcę, czy ma, czy nie ma. Ja przez 3 miesiące nie wykazałem, nie miałem dochodu, bo autentycznie nie miałem, ledwie zarabiałem, ale i tak było trzeba duży ZUS zapłacić.
No tak. Teraz są co prawda obniżone stawki dla firm, które mają no, małe obroty i niskie zyski, ale to jest dotyczy bardzo niskiej, małej ilości przedsiębiorców.
Ale jaki to jest 10 tysięcy przychodu, przykładowo budowlaniec. Nawet niech on zarobi dochodu, ma 7 tysięcy w skali miesiąca, ale przychód przekroczy, bo jak kupi materiałów, to wyda więcej jak 10 tysięcy na ten materiał.
Czyli praktycznie dotyczy to głównie usług,
bo usług
tam, gdzie nie ma, tam gdzie nie ma kosztów materiałowych.
Faktycznie i co? I teraz może by zrobić tak, że 10 tysięcy przychodu, żeby nie przekroczyć. No to w tym momencie proszę, niech przedsiębiorca powie, żeby sobie inwestor sam kupił towar, w tym momencie damy mu dopłatę 500 zł do ZUS-u, ale o przedsiębiorca nie będzie brał zwrotu VAT-u w tym momencie i państwo jedna swoim.
Widzę, że tutaj w ten temat bardzo mocno się pan wgryzł. Proponuję, żebyśmy przy kolejnej rozmowie, żeby pan zaproponował konkretne progi z konkretnymi stawkami dla poszczególnych producentów rolnych i przedsiębiorców, bo takie zróżnicowanie może zostanie wykorzystane na przykład przez kolejny rząd. I te zmiany, które pan zaproponuje, być może ktoś stwierdzi, że one rzeczywiście są dobre i zostaną wprowadzone. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Pozdrawiam, do usłyszenia. Halo, halo, wolna trybuna. Halo, halo. O, i niestety połączenie nam uciekło. Może w takim razie przejdźmy do kolejnego tematu. Mówiliśmy całkiem niedawno o odrodzeniu Lecha Poznań. To jest ciekawa rzecz, ponieważ od czasu, kiedy mówiliśmy o tym na naszej antenie, Lech rzeczywiście zaczął notować bardzo dobre wyniki. To znaczy wygrał z Górnikiem Zabrze, potem pierwsze zwycięstwo od dłuższego czasu w Poznaniu, czyli wygrana 4-0 z Wisłą Kraków. Ja muszę powiedzieć, że też kiedy po dłuższym czasie odwiedziłem stadion przebułgarski, to też spotkała mnie bardzo taka sympatyczna niespodzianka. Byłem tam z rodziną, no i publiczność w pewnym momencie zaczęła skandować Tomczyk, Tomczyk. Już się zacząłem zastanawiać, czy to po prostu zostałem rozpoznany i na moją cześć kibice tak sobie dzielnie wykrzykłem, ale okazało się, że to po prostu Paweł Tomczyk strzelił bramkę i z tego właśnie powodu ten entuzjazm na trybunach. Natomiast w ostatnim meczu z Wisłą 4-0, piękny wynik. Pierwszą bramkę strzelił Darko Jeftycz, który był bardzo zadowolony z tego odrodzenia w Lechu i posłuchajmy, co miał do powiedzenia.
Wiedzieliśmy, że po tym meczu z Wisłą Płock nie wygraliśmy już. Najwięcej punktów zdobywaliśmy do tej pory na wyjazdach. No i chcieliśmy znowu wygrać tu i cieszę się bardzo, że nam się w taki sposób udało. Myślę, że im trochę zabrakło siły później. Wykorzystaliśmy tego bardzo dobrze, bardzo dobre wyjście tych, którzy wyszli na boisko i 4-0. No, bardzo fajnie.
Bardzo sympatyczny wynik. Zachęcamy do odwiedzania stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Zachęcamy też do dzwonienia do naszego studia. Telefon 618-654-654. Odbieramy kolejne połączenie. Wolna trybuna, słucham.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Nazywam się Zofia, dzwonię z Poznania. Mam taką jedną uwagę, mianowicie chodzę, jestem już na emeryturze, chodzę na spacery z wnukami. Tu się spotka kogoś, tu się spotka kogoś, wszyscy, no wiadomo, teraz jest ten czas przedwyborczy, to wszyscy dyskutują. Tu banery, tutaj państwo w radiu też o tym mówicie, jakieś audycje, jakieś debaty. A tak naprawdę po co to wszystko ludziom, tylko się w głowach miesza od tego, powiedzieć jasno. Ja mówię też, jak kogoś spotkam, powiedzieć jasno. Nie głosować na złodziei. I taki jeden wielki baner na całą Polskę wywiesić, nie głosować na złodziei, na takich oszustów,
gdzie
sami będą wiedzieli, co wybrać. Bo jak wybiorą te obiecanki, tu emerytury podwyższą, tu mi dadzą jakieś bony na leczenie, pierdoły po poznańsku na to mówimy. Pierdoły. Nie głosować na złodziei, panie redaktorze, i to mówcie wszyscy.
Ja to hasło popieram. Bardzo sympatyczne.
Ja też sąsiadom tak mówię. Nie głosujcie na złodziejów. Ludzie będą wiedzieli, kogo wybrać. I to wszystko. Kończę, bo się naczekałam, żeby się do pana dozwonić.
Dziękuję serdecznie. Rzeczywiście dodzwonić się trudno. Prosimy o cierpliwość. Hasło nie głosujcie na złodziei. No, ciekawe hasło. Ciekawe, czy wszystkie komitety wyborcze by się pod nim podpisały. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Odbieramy kolejny telefon. Wolna trybuna, słucham.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry, panie Rafał.
Tak, witam, przyciszę radyjko, żeby nie sprzęgało. Że tak powiem,
czy pan w sprawie hasła naszego nie głosujcie na złodziei?
Moment, na zegarze 12:37, czyli audycja jest na żywo, za oknem plus 15 stopni, bardzo przyjemna temperatura jest jak na tą porę. Naprawdę fajnie. No to no, złodziej, no, no panie redaktorze, no powiem tak, no, no politycy muszą dużo obiecać, a potem różnie to wychodzi w praniu, ale co powiem tak, ważne, żeby ruszyć tyłki i pójść na te wybory, żeby się chciało, bo to nie jest daleko. No każdy ma w miarę blisko, no chyba, że ktoś jest niezameldowany akurat tu czy tam, no to jak pobrał ten, ale warto by się przejść i zagłosować na to czy na tamto. A jeżeli chodzi o kolejorza, no to gromy do przodu, jakoś to idzie. Nie jest idealnie, ale piąte miejsce w tabeli jest. 3 punkty do lidera, także no nieźle jest.
Panie Rafale, właśnie
za 2 tygodnie z Legią.
To będzie batalia. Tyle, że we Warszawie.
Warszawie, ale będzie na dwójce też, także cała Polska może to patrzeć. Nie tylko w kanale Plus.
Będzie relacja. Czy zagląda pan czasem na stadion?
Ale rzadko. Powiem panu, już mi się nie chce po prostu. No już bieg 50+, także już mi się nie chce czasami. No.
Rozumiem. Ale emocje są bardziej przy odbiorku radiowym. Pewnie relacja na żywo.
Kolejorza i Wartę śledzę, bo Warta też ładnie idzie. Trzeba też powiedzieć o Warcie. No na razie drugie miejsce w drugiej lidze. Fajnie by było, jakby weszli do ekstraklasy. Warta Lech. Gdzie by ta Warta grała? Poznań nie chce, że tak powiem, na stadionie miejscu Warta grała, czy w Grodzisku. Warta Poznań jest Grodzisk. Ciekawy temat.
Panie Rafale, to ja przy tej okazji zwracam uwagę, że akurat mecze Lecha Poznań są relacjonowane w Radiu Poznań na żywo. Tak.
Komentują ile razy, jak nie mam okazji zobaczenia gdzieś tam, no bo nie mam tego kanału, że tak powiem, no to słucham łe kapitalnie. Krzysiu Ratajczak, Wojciech Berni Bernard, Grzegorz Hałasik, Dawid Cytrowski. To jest ekipa taka, że lepiej się słucha niż się ogląda czasami.
Tak, aż chce się oczy zamknąć, prawda?
Dokładnie.
Tak plastycznie dobrą opowiadają.
Dobrą herbatkę, bo pijać jakiś napój, że tak powiem, z pianką złocisty, nie?
No. Pięknie, pięknie. Dziękuję. Pozdrawiam.
Na razie, dzięki.
Do usłyszenia. Halo.
Dzień dobry, Marcin z tej strony.
Dzień dobry, panie Marcin.
Ja o Lechu nie będziemy w polityce, chodzi o emerytury, jeszcze kawałek mam do tego, że nie będę myślał.
To o czym w takim razie, panie Marcinie?
O Lechu,
proszę bardzo.
O Lechu Poznań i o tej młodzieży i o tym, że trochę
no właśnie,
mam
serce
żal
rośnie.
Serce rośnie, ale mam żal do dziennikarzy sportowych, że wywierają na tym zespole jakąś wielką presję. A wywierają te komentarze, chociażby w różnych telewizjach, bo teraz w różnych dwóch telewizjach można oglądać i w kanale Plus i w telewizji publicznej, można oglądać nieraz mecze, jednak cały czas jakby komentatorzy nie zrozumieli pewnej idei zarządu Lecha i trenera, tego, że ten zespół naprawdę jest w budowie. No bo wychodząc 5 młodymi piłkarzami w ekstremalnych warunkach, 7, to nie można mówić o tym, że Lech Poznań to jest klasa sama w sobie i ten zespół powinien grać powoli. Pewno, to nazwa może by tak mogła pograć, tak?
Mamy tam maturzystów, się... prawda? Także...
Ale rzeczywiście, tak. O tym właśnie mówię, że komentatorzy mogliby nabrać trochę oleju do głowy sobie dolać i nie gadać sloganów i nie...
Panie Marcinie, nie dobrze, wiem, co pan chce powiedzieć.
Wie pan, o czym mówię, tak?
Tak, wiem, o czym pan mówi.
I wszyscy sobie to wbijmy do głowy. To jest zespół w budowie, czy skończy, byleby nie skończył na 15, ale skończył na 10. Fajnie, jak skończył w pierwszej ósemce.
Panie Marcinie.
Super, zarobiście, ale fajnie, jak będzie, jak się utrzyma po prostu w lidze i będzie ten zespół budowany dalej z taką skutecznością i z tym, żebyśmy tych zawodników czasem nie za szybko, znaczy, że nie my, zarząd, żeby tak szybko się nie pozbywał. Tak?
Jasne. No ale czy to znaczy, że mamy się nie cieszyć w momencie, jak 4-0 wygrywamy z Wisłą Kraków, żeby nie dmuchać w balonik nadmiernie?
Nie. O właśnie, tego nie róbmy. Cieszmy się z tego, bo to są super sukcesy. Tych chłopaków to motywuje, ale oni też słuchają, oni też oglądają powtórki, oni czytają gazety, oni budują sobie w głowie coś takiego, że kurczę, no co, no wygrywamy, ale oni cały czas cisną, że chcemy być jeszcze lepsi. I to była właśnie ta blokada tutaj tych przegranych meczów w Poznaniu. No w końcu się udało, bo Wisła mega słabiutka. A jeszcze szybko jeden temat piłkarski, już kończę.
Tak.
O sile naszej ligi. No wiadomo, nie ma co mówić, tak? No bo jest ona... Chociaż teraz znowu bym uderzył w tych chłopaków młodych. W sumie oni nadają teraz, że tak powiem, siłę tej lidze. Więc to też do zastanowienia dla włodarzy wszystkich klubów, oprócz tych młodych, uzdolnionych, mega fajnych chłopaków, którzy grają we wszystkich klubach w Polsce, kogo oni tutaj wprowadzają, tak? Mówiło się o Szrocie i bardzo dobrze, bo to tak jest. Może to obraźliwe, tak? O odpadach, tak, mocno obraźliwe, ale niestety tak jest. Więc nie celujmy. Teraz właśnie czytałem, że od 2020 chyba pierwszego roku mistrz Polski będzie grał tylko w eliminacjach do Ligi Europy. No z tego właśnie z tego chyba powodu, że jesteśmy tak wielką potęgą, tak?
Tak, to liga słaba. No. Ale miejmy nadzieję, że nam się młodzież nie zepsuje i rzeczywiście to będzie kiedyś krajowa przynajmniej potęga.
Tak jest, może do tego czasu właśnie zdążymy coś tu tymi młodziakami ugrać, a nie będą wtedy w bardzo dobrym wieku do gry. Trzymajmy za, ale za wszystkich, w całej lidze młodziaków.
Dziękuję serdecznie, dziękuję. Do usłyszenia. Wolna Trybuna, słucham.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Halo?
Tak, proszę troszeczkę ściszyć odbiornik.
A dobrze, już ściszam, przepraszam bardzo. Tak? No ja chciałbym powiedzieć, że wolna trybuna powinna być wolna z polityki. No trochę, powiem panu szczerze.
Ona jest wolna, wie pan, w ogóle w tym znaczeniu, że mamy wolny wybór. Czyli może pan mówić o Lechu, może pan mówić o Warcie, prawda?
Tak, tak, rozumiem, ale choć było się można tego spodziewać, że będzie to przewodzący temat.
Co pan proponuje? Jaki
jest wolna trybuna, to może przedstawię trochę swoją twórczość, tak, kawałeczek.
Proszę bardzo.
Wierszyk pod tytułem Na Łazarzu.
Tak.
Na Łazarzu Suk zaginął po pewnym grabarzu. Została po nim tylko opata znaleziona przez jego brata. Ludzie plotkują, że zadziałała zasada: kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada.
No proszę. Kwitnie twórczość wśród naszych słuchaczy. Dziękuję. Nie chodziło tutaj chyba o Krzysztofa Grabarza Grabowskiego.
Nie, absolutnie.
Nie, absolutnie. Skojarzenie zupełnie niepotrzebne, przypadkowe. Dobrze, dziękuję bardzo.
Życzę wszystkiego dobrego, żeby wolna trybuna nie upadła tak jak komuna. Cześć.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiamy. No to jest też sygnał dla naszych artystów, poetów. Wolna trybuna dla wszystkich jest otwarta. Kolejny telefon. Wolna trybuna, słucham.
Witam, Waldi z Biechowa.
Dzień dobry, Waldi z Biechowa. Witamy serdecznie. Tak, co pana sprowadza do wolnej trybuny?
Chciałbym poprosić, żebyście, audycję, tak może 45 minut z jednej płyty na przykład. Coś z jednego w ogóle jakichś wykonawców.
Aha, ma pan jakąś taką swoją ulubioną?
Tak, Tina Turner na przykład.
Tina Turner. Zapisujemy. Dobrze.
Tina Turner musi być w Radio Poznań.
No proszę.
To jest gwiazda niepowtarzalna, także pozdrawiam wszystkich.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiamy.
Wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia.
Dużo słońca.
Dziękujemy serdecznie.
Thank you very much.
Proszę bardzo, międzynarodowo nam się zrobiło. Szanowni Państwo, ja jeszcze wracając do tej tematyki takich piosenek wyborczych, przeglądałem to, co się działo przed wielu, wielu laty i znalazłem twórczość naprawdę oryginalną. Posłuchajmy.
Wolna trybuna.
No, drodzy Państwo, ciekawe, czy ktokolwiek jeszcze z Was pamięta ten przebój sprzed 10 lat. Ten kraj jest nasz i wasz, nie damy bić się w twarz. Jeśli tak, to też zapraszam do podzielenia się tą informacją, co to właściwie było. Odbieramy kolejny telefon. Halo, halo. Pani Danusia?
Tak.
Proszę bardzo.
Ja chciałam powiedzieć, że nasi przyszli posłowie, no i obecni, bardzo też dużo mówią na temat swoich osiągnięć w poprzednich, w tej obecnej kadencji. I jedną z takich sztandarowych inwestycji, którą bardzo się chwalą, jest linia kolejowa Poznań-Oborniki, nie Poznań-Oborniki, tylko Poznań-Piła.
Tak.
Tu chciałam powiedzieć, że zapomniano o takim drobiazgu jak o pasażerach, bo na przykład przed tym remontem na stacji w Obornikach Wielkopolskich i w Oborniki Miasto były bardzo ładne wiaty takie, które chroniły przed wiatrem, można było usiąść i tak dalej. I niestety w tej chwili po tym wspaniałym remoncie nie ma na przykład na tym dworcu głównym Oborniki Wielkopolskie żadnej wiaty. Deszcz wieje, deszcz pada, wiatr wieje, a tu trzeba się gdzie sonić, zamiast dodać więcej niż było, bo było co prawda po jednym, ale były takie troszeczkę, że parę osób tam się zmieściło, a w tej chwili nie ma dokładnie nic.
No tak, a przed nami zima.
A przed nami zima, słota i tak dalej. I być może te audycji też słuchają decydenci, bo nie wiadomo do kogo się w tej kwestii zwrócić, bo miasto nie, więc chyba kolej. No,
ciekawy temat.
Pomyśleli, czy chociażby nasi przyszli kandydaci, czy obecni jeszcze posłowie, może któryś tam troszeczkę ruszy z posad tę bryłę.
Może jeszcze przed tą zimą okaże się, że jednak wiaty zostaną postawione.
Byłoby cudownie, naprawdę, bo to jest duży, tam jest wydmuch i jest bardzo, bardzo nieprzyjemny. Tak, a pozdrawiam audycję.
Dziękuję serdecznie. Dziękuję, pozdrawiamy. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Wolna trybuna, słuchamy.
Ja bym chciała, dzień dobry.
Dzień dobry.
Żeby chociaż raz w tygodniu w południe był zapraszany jakiś prawnik, bo jest dużo starych zaszłości nierozwiązanych. I ja bym się chciała dowiedzieć. Kwestie książeczek mieszkaniowych, aukcji mieszkaniowych, które były, trzeba było płacić i nie są zwracane. Na takie tematy właśnie bym się chciała dowiedzieć i bym chciała wiedzieć i prosić o zapraszanie jakiegoś prawnika.
No właśnie, to by musiał być jakiś specjalistyczny magazyn, tak, prawniczy, dlatego że te kwestie prawne, one są tak złożone, że pewnie przez telefon odpowiedzialny prawnik też bałby się udzielać porad, nie znając nie na przykład dokumentów w jakiejś sprawie i to pewnie byłby duży problem, bo to jednak...
Ale to są proste pytania.
Chyba, że pytania są proste, oczywiście.
Tak.
Dobrze, czyli jest potrzeba programu na temat, tak, problemów prawnych.
To są różne tematy.
Dobrze, ja to sobie też zanotowuję.
Żeby jakiś prawnik był.
Rozumiem.
Zapraszany. Bo kiedyś właśnie taki prawnik, można było się zwrócić o poradę.
Rozumiem.
No, a teraz nie ma.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Kolejny telefon. Słuchamy, wolna trybuna.
Dzień dobry, Daniel.
Dzień dobry, panie Danielu.
Zdaje się, że ten poprzedni hit, co pan puścił, to chyba była samoobrona.
Brawo, rok 2009. Tak,
tak, tak, tak. Właśnie tak mi utkwiło to w głowie i wracając już do samoobrony, leper świętej pamięci zawsze był wyzywany, że jest populistą i w ogóle, ale dzisiaj ten populizm jest prawie, że na tym samym poziomie co wtedy, także...
No właśnie,
i na tym się to wszystko...
Panie Danielu, no właśnie, tak, bo to jest ten temat, który na samym początku lekko był tylko poruszony. Czy my właściwie oczekujemy od polityków, że oni będą realizowali swoje obietnice wyborcze, czy nie? Jak to jest? Jak pan to widzi?
Ja to widzę już... Ja już niczego od nich nie oczekuję po prostu. Może, żeby tylko godnie reprezentowali nas i rzeczywiście, jak ktoś powiedział, nie kradli, nie byli aferzystami, jakiś poziom utrzymywali.
No ale co z tymi obietnicami? Mówią tylko, nie mają zamiaru ich realizować. Jak pan sądzi?
No już tak jak tam opowiada Kukiz, no jest partiokracja. Tam rządzi ktoś, a ci tutaj na dole, oni za dużo nie mają do powiedzenia.
Czyli pesymistycznie, pan Daniel widzi sprawę bardzo pesymistycznie.
Idę głosować.
Dziękuję serdecznie za ten głos. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Wolna trybuna, słucham.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kłania się Zbyszko. Ja bardzo się cieszę, że tak wielu ludzi zadzwoniło do audycji radiowej. Niemniej jednak muszę z przykrością stwierdzić, że nie będzie tutaj w tym kraju lepiej do momentu, aż wszyscy nie zrozumiemy, na czym polega to nasze, że tak powiem, zdominowanie przez nacje rządzące tym światem. Dopóki nie wyzwolimy się naprawdę, a wciąż jesteśmy pod okupacją, nie będzie lepiej, nie ma interesu. W tej chwili tutaj nam się wmawia, że się tworzy Judeo-Polonię i to niestety jest faktem. My jesteśmy pod okupacją Żydów i dopóki tego nie zrozumiemy, nie będzie nigdy lepiej, a czy wybory wygramy, czy nie wygramy, nie ma znaczenia. Wszystkie partie, 99% w Sejmie ludzi to są niestety nacja, o której powiedziałem.
Czyli widzi pan symptomy okupacji, ale jakieś konkretne symptomy pan zauważył, coś, co by wskazywało, że taka jest rzeczywistość?
Już mówię, jeśli tutaj przed chwileczką rozmówca mówił, że on nie podziewa się, że będzie lepiej, czyli jeśli ci w Sejmie są moim suwerenem, to jeśli ja nie chcę, żeby chemitrailsy rozpyskiwały mi chemię nad głową, to znaczy, że tego nie chcę, prawda? Zgłaszam komunikaty, sygnalizuję, nikt z tym nic nie zrobi, ponieważ my mamy być truci, mordowani i robić miejsce dla nowej nacji, do tej, o której powiedziałem wcześniej, a my mamy stąd po prostu wypieprzać. Mówiła pani wcześniej, że ona chciała...
Muszę panu zwrócić uwagę, żebyśmy jednak starali się używać języka parlamentarnego, takiego rzeczywiście sympatycznego, jak przystało na słuchaczy Radia Poznań.
Nie będzie pani miała większej emerytury, ponieważ my mamy powolutku cierpieć i umierać. To jest główne przeznaczenie i robić miejsce następne.
No pan Zbyszko ma wybitnie pesymistyczne podejście do nadchodzących wydarzeń. I cóż, dziękujemy bardzo.
Pozdrawiam Pawła jeszcze.
Z pozdrowieniami dla pana Pawła. Do usłyszenia. Kolejny telefon odbieramy. Słucham, wolna trybuna. Halo, halo? Tak, słuchamy.
No, chciałem zabrać głos w tej sprawie. Tutaj był poruszony temat wiz do Ameryki.
No właśnie, wszyscy wyjedziemy do Ameryki, czy ktoś zostanie?
Tak, no wie pan, no, Ameryka to nie jest taki kraj jak u nas, że pan prezes powie, robimy ustawę i za 24 godziny jest ustawa. To trochę jeszcze potrwa, zanim wejdzie to w życie.
No to jaki będzie efekt w takim razie?
Ja byłem kilka razy w Stanach Zjednoczonych i proszę pana, wiem jak to się odbywa dokładnie. Więc chcę powiedzieć, że to, co w tej chwili jest na tapecie, to jest propagandowe przed wyborami, że to tylko jest likwidacja promesy wizowej, bo faktycznie wejście do Stanów odbywa się na lotnisku, gdzie oficer migracyjny testuje, po co pan przyjechał, jak i tak dalej. I tam się odbywa to dopiero przekroczenie. W Stanach Zjednoczonych wiele przykładów było, że tam cofano ludzi, ponieważ no, trzeba odpowiedzieć na wiele pytań, szczególnie tych, co się dzieje i tak dalej, kto kogo, gdzie mają utrzymanie, w jakim celu, etc., etc.
Więc możemy być zawróceni z lotniska. Tak, to jest sprawa, która też była omawiana.
Wiele przykładów takich opowiadano mi w Domu Kultury w Detroit, gdzie przyjechała matka do córki po już tam latach, no i spłaci musiała odjechać, bo córka mnie odebrała, bo już była poza zieloną kartą. No i ja byłem ostatnim świadkiem taki, że Ukraińców cofnięto też, przyjechały Ukrainki i cofnięte z granicy, czyli deportacja następuje. Także
rozumiem, ale jedno pytanie w takim razie.
Wyjazdem.
Tak?
I owszem, do Stanu można jechać, to jest piękny kraj, pod względem przyrodniczym, geograficznym miałem szansę zwiedzać. I byłem tam, ale byłem zapewniony byt u swojej córki i byłem legalnie, zawsze wracałem też w terminie, który mi narzucono tam.
Nie był pan na żadnej czarnej liście, rozumiem. Ale nie, czy według pana ten program bezwizowy dla Polaków nie spowoduje zwiększenia migracji do Stanów?
Nie, raczej nie.
Nie będzie to miało wpływu.
Pana, ma lepsze zarobki, są w Europie jak w Stanach. Tam, proszę pana, w Stanach nie jest tak różowo. Owszem, jest większa rygora, ale też wiele ludzi pracuje na czarno. I tam, jak się komuś nawet potknie, no to niestety czasami brakuje im na podróż powrotną. Widziałem też ludzi, którzy czekali pod hipermarketami, jak wyrzucano towar już przeratowany.
A to jest ciekawy temat, bo wie pan co, bo są też takie analizy, że to właśnie z powodu coraz mniejszej różnicy w zarobkach między Polską, Europą, Stanami, to zainteresowanie taką migracją na stałe po prostu systematycznie maleje. Jak pan to widzi?
Tak, oczywiście, zgadzam się z tym.
Może być to przyczyną.
Atrakcyjniejsze są zarobki tutaj w Europie Zachodniej, aniżeli w Stanach. I jeśli się tam nie ma wsparcia takiego rodzinnego, że jedzie się konkretnie do jakiejś pracy i z góry ustalone, no to nie radzę nikomu jechać, bo podróż też kosztuje i jest duże ryzyko.
Dziękuję tak, bardzo.
Ja się tu nie obawiam się tego.
Rozumiem.
Chyba, że pojadą tam ludzie dokształcać się, typu inżynierowie, lekarze, muzycy pojadą. Ludzie mogą tam zresztą popisywać.
Rozumiem i dziękuję serdecznie. Musimy już kończyć nasz program. To wreszcie bardzo optymistyczny głos, bo jednak ktoś w Polsce zostanie. Nie wszyscy wyemigrujemy. Kończymy już Wolną Trybunę. Spotkamy się dopiero za tydzień w nowym, powyborczym świecie. Dziękuję serdecznie. Piotr Tomczyk. Do usłyszenia.
Wolna Trybuna.